po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
W audycji po sąsiedzku, w której ukazujemy problemy i osiągnięcia naszych nowych sąsiadów, migrantów, wita Państwa Sławomir Sawczuk. Dziś w programie powiemy o roli i znaczeniu organizacji pozarządowych we wspieraniu uchodźców na przykładzie Fundacji Dialog. Jest to jedna z największych i najbardziej doświadczonych organizacji działających na rzecz przybywających do naszego kraju cudzoziemców w Białymstoku. Prowadziła szeroko zakrojoną działalność po rozpoczęciu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji w Ukrainie, kontynuuje ją do tej pory, zmieniając nieco akcenty i skalę. Jednym z kluczowych problemów, z którymi borykają się osoby trafiające w nagłej sytuacji do nowego kraju, jest znalezienie pracy. Prawie rok temu fundacja otworzyła na dworcu PKP w Białymstoku sklep charytatywny. Zyski z jego prowadzenia wspierają jej działania, a z drugiej strony sklep stał się miejscem aktywizacji zawodowej uchodźczyń. Mówi Olga Marszałek z Fundacji Dialog.
Większa część tego, co zarabiamy, zostaje przeznaczona na cele charytatywne. W tym roku jest to remont domu matki i dziecka w Mońkach. Ten dom powstaje dzięki temu, że darczyńca przekazał Fundacji Dialog swój dom.
To też taka aktywizacja tych kobiet z Ukrainy, bo przeważnie pracują tu kobiety uchodźczynie.
W sklepie są zatrudnione dziewczyny z Ukrainy, szkolą się w handlu, uczą się języka polskiego też w takim kontekście pracy z klientami, więc to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, które może zaowocować podjęciem zatrudnienia w przyszłości. Projekt sklepu charytatywnego jest w tym momencie częścią dość dużego i wyjątkowego projektu, który realizujemy z norweską organizacją NRC. Dzięki temu możemy pomagać uchodźcom z Ukrainy i podejmować szereg działań.
Do niedawna tu w sąsiedztwie jeszcze działał punkt informacyjny i punkt porad prawnych. One już nie pracują teraz?
Niestety nie, ale częściowo działalność tych punktów jest realizowana właśnie w tym projekcie, który jest realizowany z norweską fundacją. Faktycznie nasze punkty pomocy na dworcu PKP oprócz sklepu charytatywnego są zamknięte. Jest to decyzja pana wojewody, ale oczywiście nie zamknęliśmy tej działalności zupełnie. Dzięki temu, że mamy wsparcie norweskie organizacji, możemy częściowo te działania nadal realizować na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Jak się odbywała rekrutacja tych kobiet, to jakby te, które się do Was zgłosiły, czy które miały jakieś szczególne potrzeby właśnie w związku ze znalezieniem pracy?
Działamy w ramach Biura Usług i Najmu Społecznego i tam są pracownicy, którzy rekrutują osoby do różnych grup działających w ramach Centrum Reintegracji, różnych grup działających w ramach Centrum Integracji Społecznej działającej w Fundacji Dialog, więc mamy grupę gastronomiczną, mamy grupę handlową, mamy grupę budowlano-remontową i w zależności od tego, jakie kompetencje czy jakie zasoby ma osoba, która trafia do naszego projektu, tam przydzielamy ją do konkretnej grupy.
A czy Pani obserwuje, jak sobie te kobiety radzą na rynku pracy tak w ogóle?
Sytuacja jest trudna. Jest to wyzwanie ogromne dla osób z Ukrainy. Po pierwsze, mieszkalnictwo. Tutaj nastroje trochę się zmieniły i Polacy dość niechętnie wynajmują mieszkania, więc tutaj też w naszej fundacji realizujemy tą część taką zapewniającą mieszkania dla uchodźców, co jest bardzo istotne. No i drugim wyzwaniem jest właśnie praca. Czasami jest bariera językowa. Nie każda osoba też ma taką umiejętność nauczania się szybko mówić po polsku, mówić płynnie, więc większość osób podejmuje zatrudnienie na przykład na jakichś produkcjach, czy to jest praca fizyczna, gdzie naprawdę nie jest łatwo, więc tutaj wciąż są problemy z tym zatrudnieniem.
Mówiła Olga Marszałek z Fundacji Dialog. Jedną z osób pracujących w sklepie charytatywnym jest Natalia Bilajewa. Do Polski przyjechała z miasteczka Enerhodar, gdzie znajduje się Zaporowska Elektrownia Jądrowa, a większość jego mieszkańców była w jakiś sposób zawodowo związana z tym specyficznym zakładem pracy.
Do tego sklepu przyszła ja za pomocą do Fundacji Dialog, żeby przetłumaczyć swoje dyplomy. I wtedy pani Jola zaproponowała mi taką pracę w sklepie, bo u siebie w domu ja pracowała w takiej branży. Pracuję od poniedziałku do piątku, po 6 godzin codziennie. Mamy tutaj w sklepie dwie zmiany. Chodzimy to w pierwszą, to w drugą zmianę i zajmujemy się sklepem internetowym. I tutaj tak na dworcu też w sklepie. Obsługujemy klientów. Tutaj wszyscy kobiety z Ukrainy i jedna pani z Białorusi z nami pracuje.
To zajęcie daje pani możliwość usamodzielnienia się tutaj w Polsce?
Myślę, że tak. Bardzo mi to pomogło. Tak mniej stresu, już takie rozmowy z mieszkańcami, to bardzo mi pomogło to.
A pani myśli o powrocie do domu, do Nachodaru? Na razie trudno wrócić, tak?
Na razie tak, bo miasto jest okupowane z marca.
A z tych pani znajomych, którzy przyjechali z Ukrainy, jak jest na rynku pracy? Czy one zdobywają, te pani koleżanki, jakoś pracę?
Zdobywają, ale nie ze swoich, tak jak mam wyższe wykształcenie i praca nie ta. Praca, na której by chcieli wszyscy pracować. Tak, mój mąż pracował na atomowej elektrowni 23 lata, a teraz pracuje w Polsce na budowie. Taka zasada.
Po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Uchodźcy w Polsce mierzą się z różnorodnymi wyzwaniami na rynku pracy, często wymagającymi od nich elastyczności, odporności i adaptacji w nowym środowisku. Jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny, radzą sobie całkiem dobrze. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce uchodźców wojennych w wieku produkcyjnym z Ukrainy wynosi 65% i jest najwyższy wśród państw OECD. Z drugiej strony aż 46% pracuje poniżej swych kwalifikacji. Fundacja Dialog już w ubiegłym roku rozpoczęła współpracę z norweskimi partnerami w projekcie, który ma wspierać uchodźców z Ukrainy. Mówi Jolanta Gawryluk-Koczorowska, która w fundacji zajmuje się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym.
Głównie w tamtym roku ta pomoc polegała na tym, że mieliśmy możliwość udostępniania mieszkań nie po cenach rynkowych, tylko takich trochę taniej, żeby ludzie mogli usamodzielnić się, mieli czas na usamodzielnienie się, poszukanie pracy. W tym zakresie też ich wspieraliśmy, czy przygotowywania dokumentów różnego rodzaju, albo kontaktu z pracodawcami, ale głównie w tamtym roku działania skupiały się na takim obszarze związanym z lokalami. Natomiast od tego roku projekt Home 2 skupia się na wsparciu Ukraińców oraz innych narodowości, w tym też Polaków, w zakresie takiego usamodzielniania się życiowego. Nasze działania skupiają się głównie właśnie na tym, żeby prowadzić taki mentoring tym osobom i pomóc im wejść ponownie na rynek pracy. Przygotowujemy ich w ramach grup CIS-u do tego, żeby mogli nabyć nowe kompetencje, nowe umiejętności, ale też skupiamy się na tym, żeby osoby, które mają wysokie kwalifikacje, na przykład z zakresu księgowości, informatyki, czy na przykład na Ukrainie byli nauczycielami, to żeby mogli te swoje umiejętności wykorzystywać tutaj na rynku pracy. W tym celu na przykład pomagamy takim osobom pozyskać środki na dokształcanie się, najczęściej z Urzędu Pracy, ponieważ w ramach projektu nie mamy takich środków, ale też wysyłamy te osoby na praktyki do konkretnych pracodawców, którzy poszukują pracowników lub są gotowi, żeby sprawdzić kwalifikacje tych osób, czy wesprzeć w zakresie zdobycia nowych kompetencji. I już w tym roku wysłaliśmy na takie praktyki 10 osób, z czego już w maju będziemy mieli 9 osób, które zakończą sukcesem swój udział w CIS-ie i podjęły zatrudnienie w różnych obszarach. Na przykład teraz mamy taką panią Ukrainkę Julię, która na Ukrainie była pielęgniarką. Tutaj w CIS-ie pomogliśmy jej przejść całą procedurę związaną z legalizacją dokumentacji czy uprawnień, żeby mogła tutaj pracować jako pielęgniarka. Aktualnie kończy praktyki i zostanie zatrudniona w miejscu właśnie, gdzie odbywa praktyki jako pielęgniarka. Inna osoba, pani Olga, przez wiele lat, chyba 27 lat na Ukrainie była księgową, główną księgową w Ministerstwie Transportu, w Ministerstwie Energetyki. Tutaj pomogliśmy jej ukończyć kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i aktualnie kończy też odbywanie praktyk w biurze rachunkowym i też po zakończeniu tych praktyk od czerwca zostanie zatrudniona w swoim zawodzie jako księgowa.
Nazywam się Olga Sytnik, przyjechałam z synem z Ukrainy, z Kijowa, kiedy zaczęła się wojna. Mieszkamy tutaj w Polsce, w Białymstoku, z października 2022 roku. Kiedy my przyjechaliśmy z synem do Polski, ja poszła na kurs języka polskiego, kiedy trochę już mogła mówić i rozumieć języka polskiego, poszła pracować do Fundacji Dialog. Fundacja Dialog pomagała mi tutaj z moim wykształceniem. Ja skończyła tu kursy po swojej kwalifikacji jako księgowa w grudniu 2023 roku. Dala egzamin na 100% i już z 2024 roku jestem на стажу в різних бюрах. З лютого місяця було на стажу як окшенгової, а ще з квітня було на стажу як працівник кадрове. Зараз мам стаж в цьому бюрі як окшенгова і ще з червця місяця більш затруднена тут.
Чи важко ще так перекваліфікувати? No, пані займалася окшенговістю в Україні. А на чому полега та трудність, щоб на цей польський систем якби прийти?
В Україні я працювала 26 років як окшенговою. Із них 20 років була головною окшенговою, але працювала спочатку в фірмах приватних, а потім вже в причимбірствах своєї країни. Так як я не мовила і не знала язика польського, я не могла б знати ще працю по своєму викштавценню. І для того, коли я пішла на курси вже з того рішення окшенгових, могла вже розуміти і мовити по язику польського, то я скінчила ті курси по своєї кваліфікації.
Улатвенням є певне те, що окшенгові працюють на лічбах, а лічби са такі саме в Польщі, як і в Україні.
Так, лічби такі самі, але є різниця в складки інні, рапорти інні. Ну, якось дала собі раду, бо вже розуміємо, віємо трохи кшенговище. І на тих курсах, які я скінчила, там багато дуже було інформації, яка мені зараз допомагає в праці.
Пані мала щастя, власне, що пані надал працює в заводі, але певні віле кобіт з України такого щастя не має, що є певна така деградація заводова.
Може, для того, що я потрапила на фундацію «Діалог», вона мені змогла знати ще курси, щоб я по своєму викштавценню, своєї кваліфікації змогла працювати. Бо багато українських кобіт, які не мають такої можливості скінчити по своєму викштавценню, своєї кваліфікації, вони працюють або спшонтають, або щось таке, що не відповідає їхній кваліфікації.
Мовила Ольга Сытник, która jest przykładem tego, że znajomość języka polskiego jest jednym z kluczowych do możliwości podjęcia pracy zgodnie ze swymi kwalifikacjami. O tym i o stereotypach dotyczących migrantów na rynku pracy rozmawiamy ponownie z Jolantą Gawryluk-Koczorowską.
Duża przeszkoda w tym, żeby pracować w swoim zawodzie, ale w Fundacji Dialog prowadzimy też zajęcia z języka polskiego w dwóch grupach. Jedna grupa jest osób takich początkujących, a druga skupiamy się już na wyższych kwalifikacjach językowych na poziomie A2 i muszę powiedzieć, że osoby jakby różnie podchodzą do nauki języka polskiego, zwłaszcza te osoby, które są już ponad 2 lata w Polsce i do tej pory nie posługują się językiem polskim. Często nie mają motywacji do tego, żeby uczyć się języka polskiego. Niestety mają wrażenie, że my Polacy rozumiemy język ukraiński, a oni rozumieją nas. W praktyce wychodzi to zupełnie inaczej, bo na praktykach widzę, jakie często są niedomówienia, jakie nieporozumienia wychodzą w związku z tą barierą językową. Niestety to wrażenie, że te języki są do siebie podobne, bo w części są tak, ale powoduje, że jest trudno. Natomiast mamy w grupie właśnie osoby, i to są najczęściej osoby, które posiadają wyższe wykształcenie, które chcą pracować w swoich zawodach i one naprawdę przyłożyły się do tego, żeby nauczyć się języka polskiego i bardzo dobrze mówią w języku polskim i też chcą pracować z Polakami, ponieważ wiedzą, że w taki sposób najlepiej nauczyć się tego języka. Aczkolwiek w fundacji staramy się wspierać jak tylko możemy, żeby ten poziom kompetencji językowych był coraz wyższy.
Istnieje taki pewien stereotyp na temat właśnie uchodźczyń, które przyjechały z Ukrainy, że korzystają głównie z pomocy socjalnej. Czy z pani obserwacji to można potwierdzić, czy raczej jest odwrotnie? Że one jednak starają się jakoś właśnie walczyć tu o swój byt w Polsce.
Wydaje mi się, że są takie dwie grupy. Te kobiety, które są podopiecznymi fundacji, właśnie można je podzielić na takie dwie grupy. Te, które chcą pracować w swoich zawodach i one rzeczywiście potrzebują takiego wsparcia, bo na przykład właśnie przy szkoleniach, potwierdzeniu swoich kwalifikacji przez różnego rodzaju egzaminy czy inne dokumenty i one jak najszybciej chcą wejść na rynek pracy. Natomiast są kobiety i też mamy takie właśnie fundacji, które rzeczywiście bardzo chętnie, tak może trochę w cudzysłowie powiem, korzystają z tej całej pomocy. Niektóre są nawet uzależnione od takiej pomocy fundacji i ich starania są bardzo nikłe, jeżeli chodzi o usamodzielnianie się i podejmowane nawet przez nas tutaj, przez pracownika socjalnego fundacji, czy przeze mnie, czy przez instruktorów, działania są bardzo trudne w przypadku takich osób. Wszelkie propozycje, motywowanie stykają się troszeczkę ze ścianą, ale wydaje nam się, że jest to też wynik tego, że podobnie funkcjonowały te kobiety. kobiety na Ukrainie. One też najczęściej nie mają dużego doświadczenia zawodowego. Po urodzeniu dziecka nie wróciły do pracy i to nie była kwestia rocznej opieki czy urlopu macierzyńskiego, tylko to była opieka bycia na tym wychowawczym przez 20 lat, przez 10 lat. I no rzeczywiście tym kobietom bardzo trudno jest tutaj poczuć taką motywację do tego, żeby wrócić na rynek pracy, który jest trudniejszym dla nich rynkiem pracy, między innymi ze względu na te bariery językowe.
Czyli zjawisko chyba podobne w Polsce występuje, tak?
Podobnie, tak, podobnie. Ja na co dzień też pracuję z osobami, z Polakami, z kobietami właśnie, z Polkami i też zauważam to, że kobiety uzależniają się od tej pomocy i czasem mówią wprost, że nie opłaca im się iść do pracy, ponieważ różnego rodzaju zasiłki, wsparcie, te 800+ i dodatkowe jakieś świadczenia są takie same, jakby poszły do pracy, więc totalnie im się to nie kalkuluje.
A z drugiej strony, co zrobić z dziećmi? Tak?
Co zrobić z dziećmi? Fundacja w tamtym roku przy projekcie Home 1 miała takie wsparcie właśnie dla kobiet, które mają małe dzieci w postaci sprawowania opieki nad tymi dziećmi. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że jakby różnie to wychodziło, ponieważ te kobiety, które miały małe dzieci, nie do końca jakby chciały też z tej opieki skorzystać. Nie chcę powiedzieć, że dzieci były często wymówką do tego, żeby na przykład nie podjąć zatrudnienia czy nie pójść na praktyki, ale dzieci są często usprawiedliwieniem dla takich kobiet, żeby nie podjąć pracy. Ja rozumiem, że one często są tutaj same, bez mężów, bez dodatkowej takiej pomocy, ale też obserwując to, co się dzieje na rynku pracy, dostrzegam, że jest taka możliwość, żeby samotne matki też pracowały, bo niejednokrotnie pomagałyśmy w tym, żeby dziecko zostało umieszczone w placówce typu przedszkole czy żłobek, żeby dostało się do takiej placówki opiekuńczej i mimo tego matki nie podejmowały zatrudnienia, nie podejmowały wysiłków do tego, żeby podjąć starania, żeby się usamodzielnić, bo ciągle były jakieś powody ku temu, na przykład żłobek za krótko pracuje, przedszkole za wcześnie się kończy. Bardzo dużo jest takich powodów, ale najczęściej to tkwi w takim myśleniu, że mogę sobie jeszcze pozwolić na to, żeby nie pracować. I często dawanie takim kobietom takiego deadline, jak w przypadku fundacji, czasem musimy powiedzieć kobietom na przykład koniec maja i niestety musimy odciąć tą pępowinę pomocy fundacji. I proszę sobie wyobrazić, że te kobiety często właśnie wtedy dopiero podejmują naprawdę takie zintensyfikowane działania, żeby móc znaleźć pracę, utrzymać się, znaleźć mieszkanie. I często to jest takim niestety motywatorem do tego, żeby podjęły takie działania i aktywność.
Mówiła Jolanta Gawryluk-Koczorowska. Punktem wyjścia do aktywizacji zawodowej i ułożenia przynajmniej namiastki normalnego życia na uchodźstwie jest znalezienie mieszkania. Procesy w tej dziedzinie odbywają się w ramach migracji cudzoziemców wewnątrz kraju. Nie należy jednak zapominać, że wojna w Ukrainie nie zakończyła się i ciągle, choć w mniejszej skali, w poszukiwaniu schronienia przybywają do nas obywatele tego kraju, tacy jak Halina Sarnyk.
Приїхала до Польщі, до Білостоку в лютому 24-го року.
Приїхала до Польщі, до Białegostoku в лютому 2024 року. Mam trzech synków i dzieci żyją w ciągłym stresie. Mieszkamy 10 km od Kijowa i wszystko, co leci na Kijów, starają się zbić jeszcze przed miastem. To wszystko spada w naszej okolicy i wyjechałam z powodu dzieci, aby miały trochę spokoju. Mogły spać w ciszy i nikt nie ciągnął ich do schronu w piwnicy. Mój mąż broni naszej ojczyzny. Niedawno został powołany i zostałam w domu sama. Tu też jestem sama, więc dużej różnicy nie ma, ale tu mamy spokój. Skorzystaliśmy z propozycji Kijowskiej Miejskiej Administracji Bezpłatnego Wyjazdu dla Rodzin Wojskowych. Na razie chcę tu pozostać. Zapisałam już dzieci do szkoły i przedszkola. Będziemy starać się zostać jak najdłużej, bo ten spokój, cisza jest dla dzieci bardzo ważna. Żyć w ciągłym stresie jest bardzo trudno, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Dla dzieci to dużo bardzo znaczy. Żyć w ciągłym stresie dużo ważko. Jak dorosłym, tym więcej dziecka.
Mówiła Halina Sarnyk, która niedawno przybyła do Polski, a dla której warunki pomocy ze strony państwa polskiego mogą się w najbliższym czasie zmienić. Rząd stawia na coraz większe usamodzielnianie się uchodźców i zmniejszanie pomocy, szczególnie jeśli chodzi o miejsca zakwaterowania. W tej kwestii nie tylko cudzoziemcy zwracają się do Biura Usług i Najmu Społecznego Fundacji Dialog, o którego pracy opowiada jego manager Katarzyna Jackiewicz.
Zapewniamy wsparcie mieszkaniowe. Chodzi o zakwaterowanie. Oferujemy dwa rodzaje zakwaterowania. Może to być zakwaterowanie średnioterminowe. To są mieszkania przyznawane na okres od 9 miesięcy do roku. Jest też zakwaterowanie krótkoterminowe. To może być nawet jeden dzień, tydzień, dwa tygodnie w sytuacjach kryzysowych, które dotyczą głównie osób na przykład przyjeżdżających z granicy. Zainteresowanie w tym momencie wzrasta, dlatego że wkrótce większość cudzoziemców, większość uchodźców z Ukrainy będzie musiała opuścić kolektywne centra. W związku z tym szukają mieszkań. Wynajem mieszkania na wolnym rynku nieraz przekracza możliwości finansowe, ale istnieją też i obawy ze strony uchodźców, ale również właścicieli mieszkań. Więc nie jest łatwo uchodźcom, szczególnie rodzinom wielodzietnym lub rodzinom, gdzie jest osoba niepełnosprawna, znaleźć mieszkanie na wolnym rynku, więc bardzo chętnie korzystają z naszego wsparcia. Mamy niestety około 7 osób na jedno mieszkanie, więc musimy dokonywać wyboru, żeby pomóc tym najbardziej potrzebującym i również prowadzić tą rotację, żeby rodziny, które już są w stanie w jakiś sposób się usamodzielnić, mogły zwolnić to chronione mieszkanie dla kolejnych potrzebujących.
Są to osoby nowe, które przybywają, czy raczej to jest taki ten wewnętrzny tutaj ruch na terenie miasta, kraju?
Jedno i drugie. Są osoby, które przyjeżdżają teraz świeżo, są osoby, które przyjeżdżają i potrzebują nagle wsparcia, bo nie mają gdzie się podziać nawet w tą pierwszą noc. Są też osoby, które składają u nas wniosek o zakwaterowanie, o przyznanie mieszkania i czekają. To może być czekanie miesiąc, dwa, nawet trzy miesiące. Całe Biuro Usług i Najmu Społecznego jest częścią projektu z Funduszy Norweskich. To jest część projektu Home 2, który Fundacja Dialog realizuje wspólnie z Norweską Radą do Spraw Uchodźców, z NRC. I w ramach tego należy po pierwsze zarejestrować się do projektu, po drugie złożyć wniosek. Także tutaj procedura trwa troszeczkę. Natomiast w przypadku tego zakwaterowania takiego emergency, krótkoterminowego, nagłego. Tutaj to się dzieje w ciągu jednego dnia.
A czy pani ma taką wiedzę, czy jesteście jedyni w Białymstoku, czy są inne fundacje, nie wiem, instytucje, które oferują tego typu pomoc?
Jeżeli chodzi o wsparcie uchodźców, na pewno jest sporo tych organizacji. Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, to myślę, że my jakby jesteśmy tutaj największą organizacją, która działa w tym zakresie. Korzystając z okazji, chciałabym poinformować też o tym, że fundacja będzie prowadziła działania w celu nawiązania współpracy z właścicielami mieszkań, którzy mają mieszkanie do wynajęcia, natomiast boją się wynajmowania obcokrajowcom. Tutaj będziemy się starali zapewnić i pośrednictwo, i wsparcie w komunikacji, również wsparcie w umowach najmu. Także w razie czego, jeżeli coś będzie nie tak z lokatorami, powiedzmy drastyczny przypadek, będą niewypłacalni lub nie będą chcieli zwolnić lokalu, my możemy takie rodziny przyjąć. Więc jeżeli słuchają nas teraz osoby, które z różnego rodzaju obawami, lecz posiadają mieszkania, zapraszamy do kontaktu. Będziemy mogli może pomóc, pośredniczyć i udzielić wsparcia.
Mówiła menadżer Biura Usług i Najmu Społecznego Fundacji Dialog Katarzyna Jackiewicz. Jej apel o współpracę i deklaracja pomocy przy rozwiązywaniu trudnego problemu wynajmu mieszkań dla cudzoziemców kończy dzisiejszą audycję Po Sąsiedzku. Za uwagę dziękuję. Sławomir Sawczuk. Do usłyszenia.